Bardzo serdecznie Państwa witam. Zaraz to uruchomimy do końca. Proponuję rozpocząć jak zawsze modlitwą, a za chwilę przedstawię naszego gościa i powoli będziemy rozpoczynać. Mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Święty Ojcze Dominiku, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Bardzo serdecznie Państwa witam na dzisiejszym spotkaniu Dominikańskiej Szkoły Wiary. I witamy ojca Tomasza Gaja, który bardzo dziękuję, że przyjął nasze zaproszenie. Ojciec Tomasz, krótko tylko pozwolę sobie przypomnieć takie wprowadzenie. Ojciec Tomasz pochodzi z Krakowa. No, przez dłuższą część życia zakonnego zajmuje się formowaniem naszych braci. Od kilku lat obecnie jest magistrem nowicjatu, czyli nowicjat jest w Warszawie, w klasztorze świętego Józefa w Warszawie na Służewie. Ojciec Tomasz dzisiaj wygłosi do nas wykład poczucie winy, wróg czy przyjaciel. Może tyle wstępem, żeby nie przedłużać, bo moje poczucie winy wzrasta, że już rozpoczynamy później. Bardzo serdecznie witamy ojca Tomasza.
A może by tam... Także, a czy Państwo widzą, czy nie, tam z tyłu? Tak? Moje poczucie winy też się wzmogło, bo się spóźniliśmy, przepraszam bardzo. Jeszcze odprawialiśmy Eucharystię i tutaj... O, może lepiej tak, prawda? I jak wchodziłem tutaj, to jeden z panów mówi, czy to ojciec? Ja mówię, a chyba tak. Nazwisko robi swoje. Nie myślę, żebym był tak znany tutaj, że Państwo przyszli tutaj dla mojego nazwiska, ale być może ten temat jest tak nośny. Kiedyś Wiktora Frankla zapytano, Wiktor Frankl, taki psychiatra, twórca logoterapii, który napisał książkę, która rozeszła, czy rozchodzi się jako bestseller, Człowiek w poszukiwaniu sensu, i robiono z nim wywiad i pytają go, panie Frankl, cóż jest, jak jest przepis na sukces pana książki, przecież ona się rozchodzi w milionach egzemplarzy. A on mówi, nie myślę, żeby to był mój przepis, tylko to pokazuje, że temat, który poruszam, dotyka tak wielu ludzi. I to jest... Dlatego poszukują również moje książki. Więc pewnie tak samo jest z tym tematem, który Państwu zaproponowałem. Dziękuję również za zaproszenie. Czy to będzie jakiś taki kursoryczny wykład? Myślę, no, raczej się chcę podzielić takim swoim spostrzeżeniem, czy spostrzeżeniami, poszukiwaniami, trochę też odkryciami, przynajmniej w moim takim osobistym poszukiwaniu. Może dla Państwa to nie będzie nic odkrywczego. Niemniej jednak w moim takim osobistym poszukiwaniu czy życiu, 12 lat już jestem księdzem, zresztą rzeczywiście większość, a może całe nawet moje życie kapłańskie pracuję z młodszymi ode mnie dominikanami. Jak zaczynałem, to ci dominikanie byli niewiele ode mnie młodsi. Właśnie wracam z takiego spotkania, powiem to w nawiasie, magistrów nowicjatów. Przyjechali różni magistrzy nowicjatów z różnych zakonów w Polsce i dzieliliśmy się naszym doświadczeniem, pomijam temat, natomiast do czego zmierzam? Też zastanawialiśmy się nad tym, czy porównywaliśmy, który z nas pracuje najdłużej w formacji. Bo jakby Państwo nie wiedzieli, to też jest taka działka, w której ojcowie, bracia, księża nie za bardzo chcą pracować. I później wyszło na to, że jestem zaraz trzeci w kolejności chyba, jeżeli chodzi o staż pracy w formacji. Więc choć jestem młody w stażem kapłańskim, to całe moje życie kapłańskie pracuję z młodymi braćmi. Ten temat, który zaproponowałem, poczucie winy, wróg czy przyjaciel, zainspirował mnie nie tak dawno, dlatego że w całym moim życiu kapłańskim, a też przygotowując się do kapłaństwa, ucząc się teologii moralnej, przygotowując się do późniejszego spowiadania ludzi, chyba nikt nigdy nie poruszał tematu poczucia winy. To wydaje się dosyć nieprawdopodobne. Co więcej, potem studiowałem psychologię, skończyłem podyplomowy kurs terapeutyczny i o poczuciu winy słyszałem, no, może raz, dwa, ale tak gdzieś zupełnie na marginesie. To jeszcze bardziej nieprawdopodobne się wydaje, prawda? Więc, a temat jest, myślę, też bardzo nośny i myślę, że trzeba się nim jakoś zająć, bo poczucie winy wszystkich nas dotyka. Jak ten wykład zaplanowałem? Zaplanowałem go w trzech takich punktach. Pierwsze to, żebyśmy się przyjrzeli tutaj wspólnie i zastanowili nad tym, czym jest tak naprawdę poczucie winy, a więc próba jakiejś definicji bliższej czy dalszej. Druga część wykładu to będą rodzaje poczucia winy. I trzeci punkt to jest sumienie moralne, a sumienie psychologiczne. Czyli mówiąc innym językiem, jeszcze sumienie w sensie moralnym, a superego. Tak jak mówię, rzeczywiście poczucie winy dotyka każdego, natomiast definicja nie jest taka prosta. Dlaczego? Dlatego, że już samo to słowo poczucie winy wskazuje na coś mglistego. Samo poczucie. Jak mówimy, słuchaj, co ty o tym sądzisz? To mówimy czasem tak, wiesz, mam takie poczucie i tutaj rozwijamy jakiś temat, ale samo użycie słowa poczucie pokazuje nam, że mówimy o czymś niejednoznacznym, że coś się wymyka definicji, że się tak mniej czy bardziej intelektualnie czy emocjonalnie przybliżamy do tematu, ale który trudno tak uchwycić, wskazuje na coś nieostrego. Więc już samo to słowo poczucie winy, ono pokazuje nam, że nie jest prosto zdefiniować poczucie winy. Dlaczego również nie jest prosto? Dlatego, że często podręczniki czy różne ujęcia uważają poczucie winy za coś oczywistego. I w ogóle się tym nie zajmują. Mówią poczucie winy i w ogóle się tym nie zajmują, jakby to było zrozumiałe samo przez się. Najczęściej, jeżeli definiuje się poczucie winy, to robi się to w taki sposób, że mówi się, że jest to stan emocjonalny, jakiego doświadczają ludzie po przekroczeniu norm moralnych albo społecznych. Czy jest to stan emocjonalny wywołany przez świadomość przekroczenia norm moralnych. To ciekawe, bo też szukałem tego pojęcia w takim słowniku psychologii Reberów. I proszę sobie wyobrazić, że tam nie ma w ogóle hasła poczucie winy jako takie. Nie ma. Jest tylko poczucie winy ocalałych czy ocalałego, które jest trochę czymś innym, natomiast nie ma takiego hasła poczucie winy. Natomiast jest hasło wina. Wina. Nie ma poczucia winy, ale jest wina. Co to jest wina według tego słownika? Wina jest to stan emocjonalny wywołany przez świadomość przekroczenia norm moralnych, tak jak tutaj napisałem, I większość też autorów uważa, że winę wywołuje przekroczenie jedynie tych norm, które my uważamy za swoje, które mamy uwewnętrznione, z którymi się zgadzamy, które wyznajemy. Czy nie jest to przekroczenie jakichkolwiek norm, ale jest to przekroczenie norm, które uważamy za swoje i z którymi się zgadzamy. W definicji też nie jest, nie ułatwia nam definicji również ten drugi komponent, mianowicie, że jest to stan emocjonalny. No bo stan emocjonalny to jest taki worek, w którym można umieścić bardzo wiele różnych pojęć, bardzo różnych uczuć i emocji. Tak jak na przykład takim workiem jest czuję się zdenerwowany. Proszę mi powiedzieć, co to znaczy czuję się zdenerwowany, jak Państwo myślą. Co mamy na myśli? Używacie Państwo takiego określenia, tak się czuję dzisiaj zdenerwowany. To, co to wyraża, jak mówię na przykład, czuję się zdenerwowany?
To jest taka irytacja.
Już pojawiły się dwa uczucia. Jedno to jest irytacja, a drugie to jest niepokój.
Gniew.
Gniew w stosunku do czegoś albo do kogoś. Czyli irytacja, gniew to są bardzo podobne słowa. Czyli widzicie Państwo, to jest taki worek zdenerwowany, do którego można wrzucić bardzo różne uczucia. I jedni będą mówić, czuję się zdenerwowany bardziej, gdy się boją. Inni będą mówić, czuję się zdenerwowany, gdy będą się złościć na coś albo na kogoś. Albo jeszcze pojemniejszy worek, jak mówimy, czuję się dzisiaj tak dziwnie.
Nieswojo
też mówimy. To już wszystko to można wrzucić. I może nie aż tak szeroko, ale podobnie jest z poczuciem winy, dlatego, że wielu autorów w różnych kontekstach i w różnych szkołach do definicji poczucia winy jako stanu emocjonalnego wrzuca bardzo dużo różnych emocji, czy różnych uczuć, czy różnych stanów, szerzej może lepiej ich nazwać. I tak, wrzucają na przykład wstyd, albo poczucie niegodziwości, albo niepokój, napięcie, również też niechęć do siebie, lęk, gniew na samego siebie, żal, poczucie niższości, karanie siebie. Wszystkie te słowa, które powiedziałem, wszystkie te stany, one częściej lub rzadziej pojawiają się przy określaniu poczucia winy. Czyli jest to taki stan emocjonalny, który się pojawia po przekroczeniu jakiejś normy. I ten stan emocjonalny jest określany przez te wszystkie określenia, które są tutaj umieszczone w worku. Jak Państwo myślicie, który z tych stanów jest najbliższy mimo wszystko poczucie winy, który najczęściej się kojarzy z poczuciem winy, najczęściej jest wymieniany, który byście obstawiali? Gniew na samego siebie pojawia się głos. Wstyd, gniew, poczucie niegodziwości. No proszę wszystkich nie wymieniać. Najczęściej pojawia się wstyd. Najczęściej pojawia się wstyd. Nie przez przypadek. Dlaczego? Dlatego, że najczęściej winę miesza się ze wstydem. Nie bez przyczyny, dlatego, że obydwa te uczucia, one są zaangażowane w regulację życia społecznego. Zarówno wstyd, jak i wina, czy poczucie winy są zaangażowane w regulację życia społecznego. Ale mimo wszystko są trochę czymś innym. Czym się różnią? Jedna z takich autorek, Nancy McWilliams, mówi, że poczucie winy to przekonanie, że jest się grzesznym, że popełniło się złe uczynki. I to przekonanie łatwo można wyrazić w takich kategoriach, że coś od środka mi to mówi. Jakiś wewnętrzny krytyk mi to oznajmia. Jakiś uwewnętrzniony głos mi to oznajmia. Natomiast poczucie, natomiast wstyd to jest coś takiego, że ja myślę, że jestem spostrzegany w takich kategoriach jako postępujący niewłaściwie, że zrobiłem coś niewłaściwego, brzydkiego, że ktoś zobaczy. Czyli różnica zasadniczo polega na tym, skąd pochodzi ostrze oceny. W poczuciu winy pochodzi ono ze środka. Natomiast we wstydzie pochodzi ono z zewnątrz. Jak Państwo myślą, gdybyśmy mieli połączyć poczucie winy i poczucie wstydu z mniej czy bardziej precyzyjnie ujętymi takimi kategoriami psychopatologicznymi, to z czym byśmy połączyli poczucie winy, z jaką trudnością czy z jakim problemem, z którym się boryka człowiek, a z czym byśmy połączyli poczucie wstydu? Tak, ale bardziej pytam o takie kategorie psychopatologiczne. Takie kategorie określające, nie chcę powiedzieć zaburzenie, bo to by było zawężające, ale nie wiem, czy mnie Państwo rozumiecie, czy nie. Część rozumie, a część nie rozumie. To pytam tych, którzy rozumieją, a jak odpowiedzą ci, którzy rozumieją. Skrupulanstwo i nieśmiałość, blisko. Tak. Sumienie, a no to podpowiem. A gdybym zapytał wam to, z czym wam się będzie bardziej kojarzyć depresja, czy stan depresyjny? Ze wstydem, czy z poczuciem winy? Z poczuciem winy. Tak. I rzeczywiście to jest taki główny stan, który jest obecny w różnego rodzaju stanach depresyjnych. Takie poczucie, że nie dam rady, że jestem gorszy, że jestem grzeszny, że zrobiłem coś złego. I to poczucie pochodzi ze środka, nie z zewnątrz. Wszyscy mówią, a nie, słuchaj, coś ty, naprawdę, no wszystko ci wyjdzie, nie martw się. Nie, nie wyjdzie mi. A wstyd w takim razie, z czym byście Państwo połączyli, z jaką trudnością? Mówi się tak, że dzisiejsze czasy to są czasy... Jakie? Bezwstydne. Mówi się tak, nie wiem, czy Państwo słyszeli, że dzisiejsze czasy to są czasy narcystyczne. Nie słyszeliście Państwo. To przyjechałem, żeby Was oświecić. W Warszawie na pewno to już. A Zachód to już w ogóle. Narcystyczne, co to znaczy? To znaczy, że... Proszę. Narcystyczne. Narcystyczne. Skoncentrowane na... Narcystyczne. Narcystyczne. Co znaczy? Skoncentrowane na sobie.
Ale jest to synonim egoistyczne.
Proszę?
Egoistyczne. Jest to synonim bezwstydności.
Bezwstydności. No ciekawe, dlatego że może tak widać to na zewnątrz, w pierwszym odruchu i mimo wszystko w pewnym powierzchownym patrzeniu. Dlatego że w takiej osobowości narcystycznej to jaka jest oś konfliktu? Czy Państwo wiedzą?
Skupienie na zewnątrz.
Skupienie na zewnątrz, tak. Ale osią konfliktu w narcystycznej osobowości jest poczucie własnej wartości. Gdybyśmy zobaczyli taką osobę narcystyczną, to ona jest, ale mówiąc nawiasem, to każdy z nas ma trochę domieszkę, ma jakąś domieszkę narcyzmu, więc każdy z nas tutaj siedzący na sali to nie jest jakaś ujma. Natomiast jeżeli tej domieszki jest dużo, no to wtedy ją bardziej widać. Więc osoba, która ma dużą domieszkę narcyzmu na zewnątrz jest widziana jako osoba pewna, przebojowa, błyskotliwa. O, to jest pierwotny narcyzm. która chce, żeby ją zobaczyć, usłyszeć.
Bezkrytyczna
na swój temat, często arogancka, czy taka nie mająca względu na innych. Świetnie się odnajduje w świetle kamer, potrzebuje, żeby na nią patrzeć. Ale dlaczego? Poszuka akceptacji, bo w środku z czym się zmaga? W środku się zmaga z olbrzymią pustką i poczuciem niższości. Więc to, co widać na zewnątrz, jest tylko pewną zmyłką, w którą wierzy nawet ta osoba bardzo często. Na tym polega też jej tragedia. Natomiast w środku zmaga się z olbrzymim poczuciem niższości, zawstydzenia. Czyli czego będzie unikać? Żeby ktoś, broń Boże, nie zobaczył tego, co ona ma w środku. Dlatego musi tak bardzo sprzedać się na zewnątrz. Więc wtedy łatwiej też zrozumieć cierpienie tej osoby, która na zewnątrz jest często nieznośna. I wstyd jest takim uczuciem, które jest bardzo przykre dla niej i bardzo go unika. A więc poczucie winy bardziej ze stanami depresyjnymi, natomiast poczucie wstydu bardziej z narcyzmem, czy z takim rysem narcystycznym. Niektórzy mówią, że wszystkie nasze uczucia czy emocje, one się łączą z naszymi potrzebami. Jak Państwo myślicie, jakiej potrzebie towarzyszy wstyd, a jakiej potrzebie towarzyszy poczucie winy?
Wstyd akceptacji.
Wstyd to jest coś takiego, gdybyśmy popatrzyli na to w zdrowym tego słowa znaczeniu, prawda? To wstydzę się czegoś, co jest moje osobiste, prawda? Czyli wstyd chroni potrzebę intymności. Natomiast poczucie winy chroni taką potrzebę, żeby nie krzywdzić innych. Stoi na straży tego, żeby nie krzywdzić innych. My raczej mamy taką potrzebę, żeby innym pomóc, wspierać, a przynajmniej nie krzywdzić. I poczucie winy jest uczuciem, które tej potrzebie towarzyszy i ją wspiera. Tak jak powiedziałem, zarówno poczucie winy, jak i poczucie wstydu są takimi uczuciami, które często są mieszane albo często są blisko siebie. Niemniej jednak jedno i drugie poczucie, i wstyd, i wina, regulują nasze stosunki społeczne, regulują nasze relacje społeczne. I nawet się dzieli kultury na takie, które są bardziej regulowane przez poczucie wstydu i takie, które są bardziej regulowane przez poczucie winy. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że gdybyśmy mieli się, albo inaczej zapytam, gdybyśmy mieli się dzisiaj przedstawić, tutaj każdy z nas, to co byśmy wymienili? Imię, nazwisko, zawód, co ja robię, płeć, wiek, płeć czasem widać. Prawda, to byśmy przedstawili, czyli co przedstawiamy? Przedstawiamy nasze indywidualne cechy. Natomiast gdyby się przedstawiał tutaj Chińczyk na przykład, albo ktoś, kto pochodzi z Azji, a więc kultury kolektywistycznej, to nie przedstawiałby się z imienia, co on potrafi, tylko by się przedstawiał: jestem synem, jestem wujkiem, czyli przedstawiałby się z punktu widzenia relacji. To są zupełnie różne koncepcje ja. Na Zachodzie jest koncepcja ja indywidualistycznego. Czyli co ja potrafię, co ja umiem, kim jestem, jakie mam cechy. I to są kultury indywidualistyczne. Nasza zachodnia, pewnie amerykańska również. Natomiast kultury azjatyckie to są kultury kolektywistyczne. I
ale nawet jak ten wujek nie byłby kimś ważnym, którego wszyscy znają.
No więc
przedstawiał, że wujek nie sobie to mówił.
No więc dobre pytanie. Pytanie było, jeżeli Państwo nie słyszeli na końcu, nawet jeżeli wujek nie byłby ważny, to czy Chińczyk by go wciągnął tutaj w swoją genealogię i by się przedstawiał? Otóż Pani rzeczywiście dotknęła takiej rzeczy, która by była obecna w kulturze zachodniej, o której mówiłem przed chwilą, że ma taki rys narcystyczny. Bo jeżeli ja mam rys narcystyczny, to ja potrzebuję innych po co? Po to, żeby się lepiej pokazać, prawda? Czyli powiem, a mój wujek to pracuje tu i tam i on zna, wiecie kogo? Czyli od razu moja wartość, przynajmniej taka towarzyska, wzrasta. A potem ja mówię na przyjęciu, a wiesz, kogo ja spotkałem? Ja spotkałem takiego gościa, który ma takiego wujka, a ten wujek spotkał kogoś tam. Prawda? Czyli to jest, ale ja też to wykorzystuję, ja nie określam siebie, ja tylko próbuję podnieść swoją wartość. Natomiast w kulturze kolektywistycznej ja bym się tak nie przedstawiał. Ja bym się przedstawiał tak właśnie w oparciu o sieć relacji, którym określają moje ja. I tak też się dzieli te kultury z punktu widzenia poczucia winy i poczucia wstydu. Mówi się, że kultury supresyjne, a więc te kultury azjatyckie, które definiują ja jako pewien kolektyw, w oparciu o kolektyw, to są kultury supresyjne i tam regulatorem życia społecznego jest wstyd. To zrozumiałe, prawda? No bo jeżeli jest źródło, jeżeli jest sieć relacji, no to zrozumiałe, że ja będę się chciał też pokazać z dobrej strony.
Takie napiętnowanie.
Tak, tak. Dlatego tutaj umieściłem tę maskę, dlatego że ponoć w języku chińskim wiele słów jest właśnie związanych z twarzą, utrata twarzy. Nawet mówimy tak, po polsku też, ktoś stracił twarz. Natomiast w kulturach zachodnich, tych indywidualistycznych, to będą kultury regulowane przez poczucie winy, a więc kultury represyjne. Czyli to, co ze środka mi mówi, zrobiłeś źle.
To Niemcy należą do tej chyba pierwszej grupy. Donald Tusk mówi, tam zawsze mówi, Polacy nie muszą się wstydzić tego i tamtego. Za każdym razem mówi, że nie muszą się czegoś
tam wstydzić. Wie Pani, to jest też znowu tutaj...
Za Tuska bym zaliczał, że to Niemcy, nie Polacy.
No, posuńmy się krok dalej. Mianowicie oczywistym się wydaje rozróżnienie sytuacji być winnym i czuć się winnym. Chociaż my często to utożsamiamy. Ale proszę popatrzeć, że to są dwie różne rzeczy. Mogę powiedzieć, czuję się winny, ale to wcale nie oznacza, że ja jestem winny. Mogę nie czuć się winny, ale to wcale nie oznacza, że nie jestem winny. To są dwie różne sytuacje. Być winnym i czuć się winnym. W związku z tym tworzy nam się kilka takich sytuacji. Mianowicie, pierwsza z nich to jest sytuacja, w której jest konkretna wina, natomiast osoba, która ją popełniła, nie czuje poczucia winy. Nie czuje się winna. Druga sytuacja, ktoś rzeczywiście dopuszcza się jakiejś winy i odczuwa poczucie winy. Adekwatne poczucie winy odczuwa do popełnionego błędu. I trzecia sytuacja. Ktoś nie popełnił żadnej winy, ale czuje się winny. Albo...
Tutaj utożsamiamy, że jest jakiś, no, w naszym wypadku Bóg, ale jeżeli definiujemy to w kontraście do winy jako, wtedy właśnie to już będzie wstyd bardziej, bo jeżeli winę określa właśnie my, nasze sumienie, to też to samo, właśnie z poczuciem.
Zaraz do tego wrócę, dobrze? Dokończę tylko to i zaraz do tego wrócę. Czyli trzecia sytuacja to jest: nie popełniłem żadnej winy, ale czuję się winny. I częstsza: popełniłem niewielką winę, ale odczuwam duże poczucie winy. I tutaj wracam do tego, co Pan powiedział przed chwilą, odwołując się do jednych z pierwszych słów, które tutaj powiedziałem. Co to jest poczucie winy? To jest poczucie, stan emocjonalny pojawiający się wtedy, gdy przekroczyłem jakieś normy. A więc przekroczenie jakiejś normy, z którą się zgadzam, będzie jakąś winą. Prawda? Gdyby Pan teraz do mnie podszedł i mnie kopnął... Tak, ale to było też przekroczenie, tak. I wtedy mogłoby tak być. Wtedy byśmy mieli jedną z tych trzech sytuacji. Prawda?
Nie, nie. Wtedy ja też bym miał to poczucie winy.
No tak. No tak. No więc mówię, żebyśmy mieli jedną z tych trzech sytuacji. Prawda? Jeżeli pan się nie zgadza z taką normą, że nie wolno ludzi kopać w miejscu publicznym, no to byśmy mieli pierwszą sytuację, prawda? Przekracza pan jakąś normę, no bo jest taka norma, że raczej się wystarczy zawołać straż miejską i ona nie będzie się pytała, czy pan się czuje winny, czy pan się nie czuje winny, tylko powie, nie wolno kopać ludzi w miejscu publicznym.
Czyli winę definiuje kto?
Ale na to pytanie jeszcze nie odpowiadaliśmy, prawda? To rzeczywiście jest pytanie, to jest pytanie o to, kto jest tą normą. To jest to prawda, tak.
Dla nas, ja tylko nie chcę tutaj nic podważyć, tylko dla mnie ja się bardzo boksuję istotę tego, że problem polega na tym, że to jakby ja przekroczyłem normę, którą ja uwewnętrzniłem sobie, tak? Nieważne skąd ona pochodzi, ale to tak jest taki, że ja to uwewnętrzniłem, a w sytuacji innej to jest tak, że ja się czuję, znaczy nie winny, tylko wstyd czuję, bo ktoś inny.
Tak, to rozumiem w pełni, tylko że definicja winy, że kto definiuje winę.
Normy. Czy kto definiuje normy bardziej, prawda? No my mamy różne normy. No są bardzo różne normy. Są normy, które są określane przez nasze prawo państwowe, są normy, które są określane przez Kościół, są normy, które są określane przez Boga.
Ja na myśli tutaj jako winę.
Tu jeszcze nie mówię o... To jest... To tu jest ja o tym mówię tutaj ogólnie. Ja tutaj mówię ogólnie o tym. Tutaj jeszcze nie wyszczególniam, czy z którą sytuacją mamy do czynienia. Dlatego, że w ten sposób byśmy się tutaj zgubili w szczegółach. I przyjrzyjmy się każdej z tej sytuacji. Może wtedy to się stanie jaśniejsze. Czyli mamy jakąś winę i brak poczucia winy. Jeżeli mamy taką sytuację, że mamy rzeczywiście winę i brak poczucia winy, czyli jest przekroczona jakaś norma, wyobraźmy sobie, że jest to norma regulowana przez nasze prawo. I ktoś przekracza taką normę, natomiast nie czuje poczucia winy, to wtedy nazywamy to antysocjalnym zaburzeniem osobowości. Niektórzy mówią dyssocjalne zaburzenie osobowości. W starszych nomenklaturach taką osobę określamy jako psychopatę. To jest ktoś, kto nie czuje wyrzutów sumienia. Kto nie widzi, że robi coś źle. Nie czuje się źle z tego powodu, że zrobił coś złego. I większość kryteriów, które można spotkać w tym zaburzeniu, to jest właśnie brak wyrzutów sumienia, obojętność wobec tego, że ktoś cierpi z tego powodu, że go skrzywdziłem, albo racjonalizowanie tego, że wyrządziłem komuś krzywdę. Czyli na przykład ktoś coś kradnie i mówi tak: no to po co to wystawiał, czemu tą torebkę trzymała tak lekko? Mogę ją trzymać mocno, to by jej nie ukradł wtedy.
Po co wyszła z
torebką? No właśnie. Więc ta racjonalizacja jest dosyć taka prymitywna. W takim sensie, że przerzucę winę czy odpowiedzialność na tego, któremu... na pokrzywdzonego, tak, dokładnie. Mówi się, to ludzie teraz są tacy głupi, noszą portfele w tylnych kieszeniach. Jakby nie nosili, to ja bym nie kradł, ale może noszą, no to sami mnie prowokują do tego, że ja kradnę. To jest dosyć jasne. Nie ma co nad tym się rozwodzić. Takich ludzi trochę spotykamy, ale to nie jest główny problem, tak mi się wydaje, to nie jest główny problem siedzących na tej sali. To nie jest to, że ja miał skaner w oczach i... Ale to jest nieliczny odsetek, prawda? To są ludzie, którzy często są... skazani przez wymiar sprawiedliwości, czy ścigani przez wymiar sprawiedliwości, osadzeni w więzieniach. Bardzo często tak się dzieje. Czy z tą pierwszą sytuacją mamy jasność? Jest obiektywnie przekroczona norma, czy jest jakaś wina, bez względu na to, jak ta norma jest uregulowana. Natomiast ja nie mam poczucia winy. To jest antysocjalne zaburzenie osobowości. Druga sytuacja, najzdrowsza. Jest wina i ja odczuwam adekwatne poczucie winy. Czyli wypływa z faktycznego wykroczenia i jest odczuwana jako ciężar, ale też uruchamia tendencję naprawczą. Czyli ja kogoś na przykład skrzywdziłem, albo używając normy religijnej popełniłem grzech, odczuwam to jako ciężar i chcę to naprawić. Nie tylko chcę, ale podejmuję kroki, żeby naprawić. I trzecia sytuacja, mianowicie... Nie ma obiektywnie popełnionej winy, natomiast ja mam poczucie winy.
Nadwrażliwość.
Jakiś rodzaj nadwrażliwości, pani mówi. Czyli nieproporcjonalnie silna reakcja z wyobrażonych lub małych wykroczeń. Czyli wykroczenie nie jest wielkie, a ja mam duże poczucie winy. Czyli takie zdrowe poczucie winy, znaczy to... Te sytuacje, wina i adekwatne poczucie winy, często się mówi o tym, że to poczucie winy jest realne poczucie winy, rzeczywiste poczucie winy, faktyczne poczucie winy, zdrowe poczucie winy. Natomiast w tej sytuacji mówimy o nierzeczywistym poczuciu winy, fałszywym poczuciu winy, neurotycznym poczuciu winy czasami. Czasami to poczucie winy określa się też jako perfekcjonistyczne. To znaczy mam tak mam wyśrubowane normy moralne, że jeżeli w jakikolwiek sposób i do nich nie dorastam, nie dostaję, nie doskakuję, to od razu się pojawia we mnie poczucie winy, że nie spełniam, nie jestem tak doskonały, jak to założyłem.